Żyję już nie ja, Chrystus żyje we mnie. Jest nawet taka pieśń, którą śpiewał zespół Syloe. Żyje nie ja, lecz żyje we mnie Chrystus. Nie wiem, czy pamiętacie, to była kaseta. Bardzo lubiłem słuchać ten cały repertuar z tej kasety. Piękna pieśń oparta właśnie na wersecie z Listu do Galacjan z rozdziału drugiego. Dobrze, abyśmy mogli przejść dalej w tym naszym rozważaniu Listu do Galacjan, ponieważ rozważamy wspólnie List do Galacjan, chciałbym, abyśmy czytali pierwszych 5 wersetów pierwszego rozdziału, tylko gwoli przypomnienia i ustawienia właściwie pewnej optyki na List do Galacjan. Przeczytajmy te wersety, dobrze? Galacjan, pierwszy rozdział, wersety od 1 do 5. Paweł, apostoł nie od ludzi, ani przez człowieka, lecz przez Jezusa Chrystusa i Boga Ojca, który go wzbudził z martwych. I wszyscy bracia, którzy są ze mną, do zborów Galacji, łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa, który wydał samego siebie za grzechy nasze, aby nas wyzwolić z teraźniejszego wieku złego, według woli Boga i Ojca naszego, któremu chwała na wieki wieków. Amen. Apostoł Paweł już na samym początku listu, w pozdrowieniach, w powitaniu, maluje główny obraz przesłania tego listu. A kogo my tam widzimy? Widzimy Syna Jezusa Chrystusa i widzimy Boga Ojca. Oni są zjednoczeni w pewnym dziele. Dziele, które jest właściwie głównym tematem Ewangelii Chrystusowej. Jeżeli tylko potrafilibyśmy sobie wyobrazić to, o czym mówi tutaj apostoł Paweł, to byśmy bardzo wyraźnie to zobaczyli. Widzimy Syna Bożego, Jezusa Chrystusa, a więc również namaszczonego przez Boga i posłanego Króla, który oddał swoje życie, umierając na krzyżu. Widzimy Boga Ojca, który wzbudza go z martwych. Po co się to dokonało? Z jakiego powodu? Z powodu naszych grzechów, moich i Twoich grzechów, aby nas wyzwolić z teraźniejszego wieku złego, mówi apostoł Paweł. Zaraz. Czy ludzkość nie ma większych problemów? Zmiany klimatu to jest problem. Grzechy, kto miałby się, wiecie, czas zastanawiać nad takimi rzeczami. Ale Boża perspektywa według Pawła jest zupełnie inna. Głównym, zasadniczym problemem ludzkości każdego człowieka jest grzech. I pomijanie tego problemu po prostu przypomina, wiecie, tylko gaszenie pewnych symptomów, a nie zajmowanie się źródłem całego problemu, jaki dotyka człowieka. Grzech jest powszechnym problemem ludzkości. Jak bardzo? Dotyczy każdego człowieka. Jest to największa epidemia w historii ludzkości, która ma wieczne konsekwencje. Wszyscy ludzie są zakażeni i wszyscy w jej wyniku umierają dwukrotnie. Dwukrotnie, mówi Słowo Boże. Po pierwsze, rodzą się już martwi duchowo i przeżywszy kilkadziesiąt lat umierają fizycznie. A po drugie, kiedy staną na sądzie ostatecznym i nie będą usprawiedliwieni przez wiarę w Jezusa Chrystusa, doświadczą drugiej śmierci w jeziorze płonącym ogniem i siarką. Obraz, który maluje przed nami apostoł Paweł, zawiera jednak dobrą wiadomość. Jest ratunek z tej sytuacji. Dowiadujemy się, że Jezus wydał siebie za nasze grzechy, aby nas wyzwolić z teraźniejszego wieku złego. Zły wiek, zły świat, bo różnie jest to tłumaczone, to określenie, to ten okres w historii ludzkości, który cechuje niewola grzechu. Zaczął się od upadku pierwszych ludzi i trwa dotychczas. Dobra nowina polega na tym, że Syn Boży wydał siebie za nasze grzechy, aby nas wyzwolić, tam jest słowo wyrwać, z teraźniejszego wieku złego, ponieważ sam nie jesteś w stanie tego uczynić. Nie jesteś w stanie sam odmienić swojej sytuacji, co jest też pewną myślą pojawiającą się w liście do Galacjan. Ludzie próbujący sami zaskarbić sobie przychylność Boga, prawda? Kogo ma na myśli apostoł Paweł, mówiąc, aby wyrwać, wyzwolić nas z teraźniejszego wieku złego? Każdego, kto uchwycił się zbawienia, jakie jest w Jezusie Chrystusie. Każdego. Każdego. On jest jedyną drogą ratunku z teraźniejszego wieku złego, od wiecznego potępienia w piekle. Jezus tego dokonał. Taka była wola i jest wola Boża i Bogu niech będzie chwała, czytamy tutaj w tych słowach. Musimy jeszcze na chwilę zatrzymać się nad kwestią usprawiedliwienia, o której pisze Paweł. Kiedy my myślimy o usprawiedliwieniu, lub inaczej, kiedy przeciętny człowiek myśli o usprawiedliwieniu, to ma na myśli taką sytuację, jak w szkole, prawda? Nie byłem na zajęciach szkolnych, ponieważ musiałem pójść do lekarza. I właśnie dlatego moja nieobecność może być usprawiedliwiona, ponieważ zasadniczo nic złego nie zrobiłem, ponieważ byłem u lekarza. I moja nieobecność może być usprawiedliwiona, ale Bóg ma na myśli zupełnie odmienny stan. Kiedy apostoł Paweł mówi o usprawiedliwieniu, mówi o człowieku, który okazał się i jest prawdziwie winny. Wina została stwierdzona, jest po prostu absolutna. Tak, ten człowiek jest winny, ale dzięki wierze w usprawiedliwienie poprzez ofiarę Jezusa Chrystusa moja wina jest przebaczona, moje grzechy są wybaczone, ale nie tylko. Moje grzechy są zmazane, moja wina jest oczyszczona i dlatego jestem usprawiedliwiony i mogę stanąć przed Bogiem. A więc mówimy tu o prawdziwie winnych. To my. To my. Słowo Boże mówi, wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Zapłatą za grzech jest śmierć. Zapłatą za grzech jest śmierć. Dobrze. Więc teraz zobaczmy list do Tytusa. Czemu list do Tytusa pozwoliłem sobie wybrać to w tym momencie? No nie przez przypadek, ponieważ Paweł trochę wcześniej wspomina o Tytusie. Tytus jest świetnym przykładem, żywym przykładem usprawiedliwienia z wiary kogoś, kto nie pochodzi z narodu izraelskiego. On miał pochodzenie rzymsko-greckie, był takim po prostu do cna poganinem, ale kiedy usłyszał Ewangelię o zbawieniu w Jezusie Chrystusie, nawrócił się. Uwierzył w to przesłanie. Zawierzył nowemu królowi, nie cesarzowi już, ale nowemu królowi, Mesjaszowi, Jezusowi. I zobaczcie, apostoł Paweł pisze do tegoż Tytusa właśnie, którego pozostawił na Krecie, aby uporządkował życie zboru, wspólnoty, kościoła w tym regionie. Pisze tak, bo i my byliśmy niegdyś nierozumni. Kto my? W tym jest i Paweł, i Tytus. Jest Żyd i poganin. A więc byliśmy niegdyś nierozumni, niesforni, błądzący, poddani pożądliwości i rozmaitym rozkoszom, żyjący w złości i zazdrości, znienawidzeni i nienawidzący siebie nawzajem. Mówi więc też o takiej nienawiści pomiędzy Żydami i poganami. Ale gdy się objawiła dobroć i miłość do ludzi, Zbawiciela naszego Boga, zbawił nas nie dla uczynków sprawiedliwości, które spełnialiśmy lub spełniliśmy, lecz dla miłosierdzia swego przez kąpiel odrodzenia oraz odnowienie przez Ducha Świętego, którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego, abyśmy usprawiedliwieni łaską Jego stali się dziedzicami żywota wiecznego, którego nadzieja nam przyświeca. Apostoł Paweł przypomina Tytusowi życie przed nawróceniem, mówi o nowym narodzeniu i mówi o nowym życiu. I mówi tutaj bardzo wyraźnie, iż Tytusie dostąpiłeś usprawiedliwienia nie z uczynków sprawiedliwości, uczynków zakonu, które spełniałeś, lecz ze względu na miłosierdzie Boże przez kąpiel odrodzenia oraz odnowienie przez Ducha Świętego. Czyli mówi Paweł tak. Dlatego, że narodziłeś się na nowo z Ducha Świętego oraz dlatego, że Duch Święty, którego Bóg dał do twojego wnętrza, prowadzi cię w tym codziennym chrześcijańskim życiu. Abyśmy usprawiedliwieni łaską Jego stali się dziedzicami żywota wiecznego. Okay. Przeczytajmy teraz tekst, który dzisiaj rozważamy. Galacjan 2, 11-14. Historia, którą apostoł Paweł przytacza, wydarzyła się naprawdę. Przytacza ją Galacjanom, ponieważ dokładnie ci sami ludzie, o których on tutaj pisze, z tym samym nastawieniem zaczynają robić problemy w całym regionie Galacji. Przynoszą tego typu naukę, sugerując wierzącym, iż nie wystarczy po prostu wiara w Jezusa Chrystusa, zaufanie proste Jemu. Trzeba jeszcze pewnych inicjujących aktów, aby zyskać przychylność Boga i aby być uważanym przez Niego za sprawiedliwych. Przeczytajmy, gdy przyszedł Kefas do Antiochii, Kefas, czyli apostoł Piotr, przeciwstawiłem mu się otwarcie, bo też okazał się winnym. Zanim bowiem przyszli niektórzy od Jakuba, jadał razem z poganami, a gdy przyszli, usunął się i odłączył z obawy przed tymi, którzy byli obrzezani. A wraz z nim obłudnie postąpili również pozostali Żydzi, tak, że i Barnaba dał się wciągnąć w ich obłudę. Ale gdy spostrzegłem, że nie postępują zgodnie z prawdą Ewangelii, powiedziałem do Kefasa wobec wszystkich. Co to było za wydarzenie, które miało miejsce w Antiochii? Pamiętamy, Antiochia Syryjska. Do tego zboru należał Paweł, należy Barnaba, należy Tytus. W pewnym momencie stało się głośno o tym zborze. Czytamy o tym w Dziejach Apostolskich. Właśnie za sprawą tego, że dotychczas prowadzona ewangelizacja między Żydami, o czym czytamy w Dziejach Apostolskich w rozdziale, zaraz spojrzymy, dobrze, ktoś gdzieś kiedyś powiedział, Dzieje Apostolskie, rozdział 11, wersety od 19, była prowadzona następująco. Nawróceni Żydzi głosili Ewangelię Żydom. Ale kiedy dotarli do Antiochii Syryjskiej, coś się zmieniło, czytamy w wersecie 20. Niektórzy zaś z nich byli Cypryjczykami, Cyrenejczykami. Ci, gdy przyszli do Antiochii, zwracali się również do Greków, głosząc dobrą nowinę o Panu Jezusie. No i co się wydarzyło? Grecy zaczęli się nawracać. Pojawił się problem. Jakie jest miejsce pogan w Kościele? Jak to? Po prostu wystarczy tak uwierzyć w Ewangelię, by stać się częścią Kościoła? Czy naprawdę nie trzeba czegoś więcej? Kiedy w zborze w Jerozolimie dowiedzieli się, że dzieją się takie niesamowite rzeczy w Antiochii Syryjskiej, wysłali tam Barnabę, czytamy, a więc był to wiarygodny inspektor, nazwijmy w cudzysłowie, no bo nie ma czegoś takiego w Kościele, prawda? Ale ktoś, kto mógł to ocenić właściwie. I kiedy czytamy w wersecie 23, kiedy tam przybył, ujrzał łaskę Bożą. Co to znaczy? To znaczy, że po prostu Barnaba rozpoznał, że dzieje się dokładnie to, co działo się w Jerozolimie. Dokładnie tak samo, mimo że dzieje się w kontekście pogan. I czytamy, że akurat w nim, w tym Bożym człowieku, wywołało to radość. Uradował się i zachęcał wszystkich, aby całym sercem trwali przy Panu. Po prostu. Świetny obraz, prawda? Świetna ilustracja, ale okazuje się, że nie wszyscy podobnie patrzyli na nawracanie pogan, na nawracanie się pogan. Widzimy to już, jeżeli czytamy Nowy Testament, w Dziejach Apostolskich widzimy to na przykładzie wyprawy misyjnej Piotra. Pamiętacie, on wyruszył w podróż po Lidzie, Saron, Joppa i w końcu Cezarea. Prawda? Jest w Cezarei. Ale zanim tam dotrze, Piotr widzenie. Zanim się wydarzy to wszystko w Cezarei, ma Piotr widzenie, w którym Jezus przygotowuje go na głoszenie Ewangelii poganom. My jesteśmy zdziwieni, jak to trzeba było jakoś szczególnie przygotowywać. Słuchajcie, były bardzo konkretne przepisy, którymi myślę, że również kierowali się ówcześni wierzący, którzy nawrócili się z Żydów, które na przykład mówiły o tym, jak uzyskać czystość, jak też możesz stać się nieczysty, ale też jak trwać w czystości, takiej nazwijmy to sakralnej, prawda, rytualnej. Jednym z takich przepisów, które oni znali, i widzimy to na przykładzie właśnie historii w domu Korneliusza, jest to, że Żyd nie zadawał się z poganami. Nie wchodził do niego do domu, nie jadł z nimi. Czemu? Po prostu z zasady trzymał się w jakiejś odległości od poganina po to, by nie stać się nieczystym. I kiedy czytamy Dzieje Apostolskie, rozdział 10, to widzimy, że widzenie, które ma apostoł Piotr na dachu, ono przygotowuje go do spotkania z Korneliuszem i do tego, aby głosić poganinowi Ewangelię. I w 28 wersecie rozdziału 10 czytamy, że Piotr wyznaje szczerze: wy wiecie, mówiąc do Korneliusza i domowników jego, że dla Żyda przestawanie z ludźmi innego plemienia lub odwiedzanie ich jest niezgodne z prawem, lecz Bóg dał mi znak, żebym żadnego człowieka nie nazywał skalanym lub nieczystym. A więc Piotr, wychowany w nauce ojców, no powiedzmy sobie szczerze, też w tradycji, która nie zawsze pokrywała się z zamysłem Bożym, będąc na dachu i mając widzenie tego płótna opuszczanego, wiecie, z różnymi zwierzętami czystymi i nieczystymi, otrzymuje od Boga wykładnię właściwą, w której Bóg mówi mu: nie uważaj żadnego człowieka, nie nazywaj skalanym lub nieczystym. Nie myśl o nim w ten sposób. Nie stroń od niego. Bo ja nie chcę, żeby Kościół był ekskluzywny. Chcę, żeby on dotarł do wszystkich z Ewangelią. Chcę, żeby wszyscy mogli usłyszeć prawdę o zbawieniu w moim Synu, Jezusie Chrystusie. Pomimo tego, niektórzy wierzący wywodzący się właśnie z Żydów stali na stanowisko, że aby poganie mogli być częścią Kościoła, to nie mogą tak po prostu wierzyć. Powinni się jeszcze obrzezać, powinni przestrzegać przykazań, zakonu, a po prostu powinni być poddani prawu. No nie może tak być prosto, że oni tak po prostu uwierzą i będą zbawieni. To nie wystarczy. I widzimy wyraźnie, że właśnie tacy ludzie, którzy tak naprawdę nie reprezentowali zboru w Jerozolimie, przyszli pewnego dnia gdzie? Do Antiochii i właśnie tym nawróconym wierzącym zaczęli mówić: nie, jeszcze musisz się obrzezać. Jeszcze musisz wypełnić takie i takie przykazanie. Jeszcze musisz zrobić to i to, żeby być zaakceptowanym przez Boga i móc uważać siebie za sprawiedliwego w oczach Bożych. I czytamy w tym opisie, który mamy tutaj na ekranie, że pomimo, że Piotr i Barnaba doskonale rozumieli, że zbawienie jest tylko przez wiarę w Jezusa Chrystusa, ulegli temu wpływowi. Nie wiemy czemu, to tutaj nie jest konieczne do rozważania, ale czytamy, że zaczęli oddalać się od tych wierzących, nawróconych z pogan, i przestali z nimi przestawać. Wyobraźcie sobie ten piękny obraz wszystkich razem, Żydzi, poganie, wspólnie oddający cześć Bogu i Jego Synowi Jezusowi Chrystusowi. Przyjeżdżają pewni ludzie i zaczyna się podział. Nie, niech oni tam siedzą, my będziemy siedzieli tutaj. Nie mogą być razem z nami. Absolutnie Paweł, gdy to zobaczył, powiedział: nie! To nie jest postępowanie zgodne z duchem i prawdą Ewangelii. To nie jest postępowanie właściwe. A jaka jest prawda Ewangelii? Czytamy dalej. I to jest prawdopodobnie cała wypowiedź Pawła, którą on skierował publicznie do Piotra. Z tego powodu, że Piotr po prostu dał się tak zmanewrować, dał się zmanipulować. My wszyscy jesteśmy synami Bożymi przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Bo wszyscy, którzy zostaliście w Chrystusie Jezusie, to nie ten fragment. Jeśli ty Będąc Żydem, po pogańsku żyjesz, a nie po żydowsku, czemu zmuszasz pogan żyć po żydowsku? My jesteśmy Żydami z urodzenia, nie grzesznikami z pogan, wiedząc wszakże, że człowiek zostaje usprawiedliwiony nie z uczynków zakonu, a tylko przez wiarę w Chrystusa Jezusa i myśmy w Chrystusa Jezusa uwierzyli, abyśmy zostali usprawiedliwieni z wiary w Chrystusa, a nie z uczynków zakonu, ponieważ z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony żaden człowiek. I myślę, że po tych dwóch, trzech zdaniach Piotr spłonął ze wstydu i Barnaba spłonął ze wstydu. Myślę, że natychmiast oprzytomnieli, a właściwie zareagowali w jedyny sposób, w jaki mogli, wychodząc z tej obłudy. I apostoł Paweł mówi do Piotra bardzo takie prawdziwe wyznanie. Piotrze, ty będąc Żydem, po pogańsku żyjesz, a nie po żydowsku. Czemu więc zmuszasz ich do życia po żydowsku? Czy to znaczy, że Paweł mówi, Piotr, ty nie żyjesz zgodnie z Bożymi przykazaniami? Nie, to nie o to tutaj chodzi. Chodzi o to, że Paweł mówi, Piotrze, przecież ty nie kierujesz się już w życiu tradycją, ludzką tradycją. Kierujesz się prawdą Bożego Słowa. Jakże więc pozwalasz innym narzucać tym nowym wierzącym jakieś tradycje, zwyczaje, które nie mają nic wspólnego z Bożym zamysłem ukazanym w Piśmie Świętym. I potem kolejne zdanie zawiera w sobie ironię, taką szyderę, powiedziałaby młodzież. My jesteśmy Żydami z urodzenia, a nie grzesznikami z pogan. To jest taka kpina. Paweł mówi, tym się szczyciłeś? Piotrze, ty się szczycisz? Przecież wiem, że tym się nie szczycisz. Przecież wiesz, że człowiek zostaje usprawiedliwiony nie z uczynków zakonu, a tylko przez wiarę w Chrystusa. Ty Żyd również. Właśnie dlatego my, Żydzi, uwierzyliśmy w to usprawiedliwienie. Myśmy również w Jezusa Chrystusa uwierzyli, abyśmy zostali usprawiedliwieni z wiary, a nie z uczynków zakonu. Czemu? Ponieważ ty wiesz i ja, nikt z nas nie jest w stanie wypełnić wszystkich przykazań. Zawsze się gdzieś przywrócimy. Usprawiedliwienie jest przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Jest przez wiarę i tylko i wyłącznie mówi przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Bracia i siostry, my musimy rozumieć Ewangelię i musimy wiedzieć, co jest podstawą naszego usprawiedliwienia. Dlaczego mamy przystęp do Boga? Nie dlatego, że jesteśmy tacy super, tylko dlatego, że Jezus złożył doskonałą ofiarę, która nie ma braku, a my pokładamy nadzieję swoją w Nim, w usprawiedliwieniu, które płynie z krzyża. Czy to jest podstawą mojego i Twojego usprawiedliwienia? Czy to jest podstawą tego, dlaczego przychodzisz z ufną odwagą do tronu łaski każdego dnia, nawet jeżeli upadniesz? Powinno być, mówi apostoł Paweł. Dalej czytamy. Jeśli szukając usprawiedliwienia w Chrystusie i my sami okazaliśmy się grzesznikami, to czy Chrystus jest sługą grzechu? Z pewnością nie. Bo jeśli znowu odbudowuję to, co zburzyłem, samego siebie czynię przestępcą. Albowiem ja przez zakon umarłem zakonowi, abym żył Bogu. Co Paweł tutaj mówi, co już jest komentarzem do tej wypowiedzi, którą skierował do apostoła Piotra. Usprawiedliwienie przez wiarę w Jezusa Chrystusa dokonuje się dokładnie w tym samym momencie, kiedy uwierzyłeś, że krzyż załatwia problem. W tym momencie jesteś usprawiedliwiony. Nie tylko jest ci darowany i przebaczony, ale ty jesteś też oczyszczony. Właśnie dlatego masz to poczucie czystości. To poczucie bycia niewinnym, bo nie tylko zostało ci przebaczone, ale została zdjęta wina z siebie. Prawdziwie jesteś wolny, jesteś czysty, masz wyzerowane konto. O, jest niesamowity moment, kiedy stajemy pod krzyżem, wyznając swoje grzechy, kiedy jest nam przebaczone i my po prostu wiemy, że zostało darowane, że właśnie zostaliśmy usprawiedliwieni, że właśnie przez krzyż została nam otworzona droga do Boga, że mamy wolny przystęp. Chwała Bogu. Niesamowity moment. Myślę, że wszyscy pamiętamy ten moment radości, eksplozji radości, lekkości, radości. Myślę, że wszyscy pamiętamy, a jeżeli nie, bracie, siostro, co jest podstawą Twojej sprawiedliwości? Co jest podstawą? Co mówi więc apostoł Paweł, właśnie w tym momencie zostajemy usprawiedliwieni pomimo ewidentnej winy i oczyszczeni z wszelkich zarzutów i winy, bo uwierzyliśmy, zaufaliśmy w Boże rozwiązanie, w Boży plan, w Bożą sprawiedliwość. Życie przez wiarę, jakie wtedy zostaje zapoczątkowane, to nowy etap, w którym uczymy się posłuszeństwa Bogu dzięki odrodzonemu duchowi i obecności w naszym życiu Ducha Świętego. Jednak, czy kiedy narodzimy się na nowo, już nie upadamy? Upadamy. I to nas martwi, to nas smuci. To jest powodem, wiecie, wielkiego smutku w naszym życiu. Nieraz takiego stanu, że na granicy jakiegoś, wiecie, jakiegoś załamania, że Boże, jakbym chciał absolutnie już być wolny od grzechu. Ponieważ kiedy narodziliśmy się na nowo, otrzymaliśmy piękne, wrażliwe sumienie. Duch jest odrodzony. On pragnie żyć tak, jak Bóg by chciał. Ale dopiero kiedy zmartwychwstaniemy i otrzymamy nowe, uwielbione, przemienione ciała, dopiero wtedy będziemy żyli bezgrzesznie. A teraz uczymy się żyć w posłuszeństwie. Dlatego mówiliśmy, dlaczego jest tak ważne posłuszeństwo prowadzeniu Ducha Świętego. Nie możesz, wiesz, wszystko zamienić tylko na tekst zapisany. Musisz w życiu poddać się prowadzeniu Ducha Świętego. To jest bardzo ważne. Bardzo ważne. Dobrze. Ale jeżeli tego nie zrozumiemy, że tak jest, że bezgrzeszność przyjdzie dopiero po zmartwychwstaniu, będziemy, wiecie, rozgoryczeni. Możemy być wiecznie, wiecie, wiecznie w jakimś takim załamaniu. Jesteś usprawiedliwiony przez wiarę. Masz wolny przystęp do Boga. Narodzony na nowo, otrzymałeś Ducha Świętego. Ucz się żyć w posłuszeństwie Bogu. Ale wiedz, że taka pełna, nie wiem, pełna wspólnota, jedność w myśleniu i działaniu nastąpi po zmartwychwstaniu. Teraz jednak ucz się posłuszeństwa. Ucz się posłuszeństwa i żyj dla Boga. Paweł mówi Galacjanom, że zakon, na który powołują się przeciwnicy usprawiedliwienia z wiary, to właśnie ten zakon pokazał mu, że Bóg zapowiadał usprawiedliwienie z wiary. Ja przez zakon umarłem zakonowi. Czemu? Bo tam znalazłem Ewangelię o zbawieniu w Jezusie Chrystusie. On mnie doprowadził do tego przekonania. Będziemy mówili o tym następnym razem, kiedy będzie pokazywał historię Abrahama, kiedy będzie pokazywał przykazania z zakonu, które po prostu mówią o usprawiedliwieniu z wiary. O usprawiedliwieniu z wiary. Właśnie dlatego Paweł nie odrzucił łaski Boga, lecz uchwycił się zastępczej śmierci Jezusa. I to jest jeden z moich ulubionych wersetów Nowego Testamentu. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. A obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. Nie odrzucam łaski Bożej. Bo jeśli przez zakon jest sprawiedliwość, wtedy Chrystus daremnie umarł. Kiedy ostatnio mówiłem o nowym życiu Pawła, o tych pięknych 17 latach nowego życia, ileż tam się wydarzyło? Czemu się wydarzyło? Paweł narodził się na nowo. I jego życie stało się życiem poddanym prowadzeniu Ducha Świętego. Co za życie! Arabia, Damaszek, krótko Jerozolima, potem znowu Syria i Cylicja, a potem 3 podróże misyjne. To nie wszystko. Zaniósł Ewangelię po krańce ziemi, ówcześnie rozumiane krańce. Niesamowita historia życia, nowego życia w Jezusie Chrystusie, opartego na usprawiedliwieniu przez wiarę i prowadzeniu Ducha Świętego. Dlatego, bracia, siostry, co jest podstawą tego życia? Zjednoczenie z Chrystusem. Najpierw w Jego śmierci. Żeby móc doświadczyć, wiecie, takiego obfitego życia w Bogu, to my musimy najpierw powiedzieć: z Chrystusem jestem ukrzyżowany, i musi to być prawdziwe wyznanie związane z prawdziwym doświadczeniem. Ja całą nadzieję odnośnie swojego usprawiedliwienia czerpię z ofiary Jezusa Chrystusa. W żaden inny sposób. źródło mojego usprawiedliwienia, mojej niewinności, bycia akceptowanym przez Boga jest w ofierze Jezusa. To dlatego mam wieczny pokój z Bogiem. To dlatego zawsze mogę przyjść do Niego. To dlatego biegnę z ufnością do Niego. I to dlatego On może stale oddziaływać na moje życie i je przemieniać. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany. On naprawdę umarł za mnie, w moje miejsce. I ja to przyjmuję. Ja w tym się ukrywam. Ja w tym znajduję ucieczkę od roszczeń zakonu do mojego życia. Żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. Co Paweł mówi? Ja naprawdę nie żyję dla siebie. Ja naprawdę porzuciłem drogę kariery jako faryzeusz, żołnierz arcykapłana. Porzuciłem tę drogę. Nie ma mnie. Nie ma mnie. Kiedy wstaję, oddaję każdy dzień Jezusowi. Modlę się. Panie, jaka jest Twoja wola? Bo nie żyję ja. Żyje we mnie Chrystus. Chcę, aby wszystko, co dzieje się w moim życiu, było wynikiem pragnienia i woli Jezusa Chrystusa. Nie ma mnie. Nie ma mnie. Nie żyję dla siebie. Chrystus żyje we mnie. Obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. I to sprawia, że kiedy to wiem, kiedy tym żyję, kiedy to inspiruje całe moje życie jest pełne, pełne miłości do Boga i innych ludzi. Właśnie dlatego nie odrzucam łaski Bożej, mówi Paweł. Chcecie wrócić do nędznych żywiołów? Nie róbcie tego. O czym wy mówicie? Byliśmy tam. Byliśmy tam. Jakie mieliśmy spełnienie? Jakie mieliśmy poczucie usprawiedliwienia? Zawsze mieliśmy poczucie winy. Zawsze mieliśmy poczucie winy, mówi apostoł Paweł. A teraz? Nie zamieniaj tego. Nie oddawaj tego. Nie porzucaj tego. No tak. Tylko, że gdybyś był człowiekiem, który właśnie jest w tym złym świecie, zalewanym przez wodę, siedziałbyś na dachu swojego domu i nagle się pojawia nie wiadomo co, co to w ogóle jest. Nie widziałeś tego nigdy na oczy. Helikopter. I jakiś człowiek opuszcza się na linię i podaje ci rękę. No to być może, że nie skorzystałbyś z pomocy. A może to są źli ludzie, wolę umrzeć w domu niż tam. A skąd taki pomysł, żeby wsiadać na to coś? Ewangelia jest niesamowita. Trudno jest uwierzyć w to, o czym ona mówi. Ludzie mówią, nie, to nie może być tak, że jest tylko jedno rozwiązanie, jedna droga ratunku. Jest jedna droga ratunku, tylko jeden śmigłowiec przyleci po ciebie i tylko jedna osoba wyciągnie do ciebie rękę, by cię ocalić. I to jest Jezus Chrystus. Nikt inny nie przyleci. Nikt inny się nie uratuje. I pamiętacie te słowa z początku listu. Jezus umarł, aby nas wyrwać z tego złego wieku. Wyrwać nas. Wyrwać nas. Ocalić nas prawdziwie. Dobrze. Wylądujmy więc. Czy masz to mocne przekonanie bycie usprawiedliwionym przez Jezusa Chrystusa i bycia sprawiedliwym w Bożych oczach? Czy masz? Czy może żyjesz w wiecznym poczuciu, wiesz, potępienia? Że jesteś niedoskonały? Nie będziesz. Dopiero po zmartwychwstaniu to się dokona. Czy potrafisz się już dzisiaj cieszyć, że zostałeś usprawiedliwiony? Że kiedy przychodzisz do Boga, jesteś usprawiedliwiony. On patrzy na ciebie przez pryzmat ofiary swojego Syna i On mówi, chodź dziecko, chodź. Zróbmy coś z tym. Podoba mi się, że Biblia mówi, że nie ma potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie. Nie ma, więc po prostu nie żyjmy, wiecie, jakbyśmy byli najbardziej nieszczęśliwymi ludźmi na świecie. Zostaliśmy usprawiedliwieni, mamy dostęp do Boga, cieszmy się tym. Po prostu cieszmy się, pozwólmy, żeby Bóg działał w naszym życiu i żeby dokonywały się wielkie rzeczy w naszym życiu. Wiecie, czasami, mimo że wyznajemy Ewangelię, nasze życie jest zaprzeczeniem tego i bywamy tacy, wiecie, wymagający, tacy srodzy jeszcze bardziej niż zakon, niż 613 przykazań. A ile jest w nas takiej zachęty, żeby bracie, siostro, ufaj Panu, On cię podniesie, On ci doda sił, On cię przemieni. Przegrywasz, przyjdź do Niego, nie spędzaj czasu z dala od Niego, kolejnych dni z dala od Niego, bo to jest z dala od łaski, która przemienia, nie spędzaj więcej czasu, wróć do Niego. Wróć do Niego, ponieważ On jedynie jest w stanie nas uczynić na swój obraz i podobieństwo, bo Jego dziełem jesteśmy. Jego dziełem jesteśmy. Co jest podstawą Twojego usprawiedliwienia? Krzyż Jezusa czy własne zasługi? Może mówisz, muszę zrobić więcej, żeby Bóg mnie kochał. Muszę zrobić więcej, żeby Bóg mnie kochał. Nie, Jezus zrobił wszystko, żeby Bóg cię pokochał. Nie musisz robić więcej. Musisz uwierzyć w usprawiedliwienie w Jezusie Chrystusie. Czy masz poczucie bycia sprawiedliwym? Bo ustawicznie pokładasz nadzieję swoją w Jezusie, czy dlatego, że jesteś trzecim pokoleniem baptystów? Powiem ci, to dobrze, że jesteś trzecim pokoleniem baptystów i źle. Bo możesz mieć złudną nadzieję, jeżeli nie będziesz pokładał nadziei w Jezusie. Musisz pokładać jako trzecie pokolenie taką samą nadzieję w Jezusie, jak to pierwsze pokolenie, gdy nawracało się do Boga. Dokładnie taką samą nadzieję musisz pokładać w Jezusie Chrystusie. Bracia, siostry, czy przypadkiem nie uprawiamy ekskluzywizmu, który przynieśli ci ludzie podający się, że są od Jakuba? I nie narzucamy innym jakichś, wiecie, form tradycji, które nie mają nic wspólnego ze Słowem Bożym. No tak, to są nasze ulubione formy. Ale jakby ktoś zapytał pytanie, bracie, siostro, a skąd tyś to wziął? No to jest problem. Prawda? I to, słuchajcie, i to dotyczy wielu rzeczy. To może dotyczyć naszych ulubionych pieśni, prawda? Może? Może. To może na przykład dotyczyć jakiejś ulubionej, nie wiem, formy porządku nabożeństwa? Może. Przestawimy jeden punkt w nabożeństwie i niektórym się już świat wali. Ale czemu Paweł nie zostawił programu nabożeństwa w swoich listach? Czemu nie zostawił? No właśnie dlatego, że z jednej strony, abyśmy mieli porządek na nabożeństwie, ale z drugiej strony, żeby nie było tak, i słuchajcie, tak może być, że jeżeli nabożeństwo wygląda trochę inaczej, my już czujemy niepokój. Niedobra sprawa. Niedobra sprawa. Naprawdę. Albo słuchajcie, inna rzecz. Mówiliśmy o tym przy okazji dwóch ostatnich rozważań. Nie radziłem się ciała i krwi, tylko według ducha się stałem. Ja ci proszę, żebyś teraz rozejrzał się dookoła siebie i zastanowił się, o na przykład zróbmy tak, siostro Anetko, a kim Iwonka jest według ciała? To wiesz. Suwałki, szpital. Prawda? Ale kim jest według ducha? A siostra Ania? A brat Albert? A brat Brzezowski? A Grzegorz, Lila, Piotr. Rozejrzyjmy się tylko dookoła i zastanówmy się, kim są ci dookoła nas według ducha. Na podstawie nowego stworzenia. Kim są? Znamy ich tak? My możemy powiedzieć o każdym, jaki zawód wykonuje, ale czy potrafimy określić obdarowanie? I teraz tak rzucę, wiecie, taki akcent. Bracia, siostry, a może my nie powinniśmy szukać drugiego pastora na zewnątrz. A może powinniśmy poszukać usługujących Słowem braci u nas w zborze. Czemu? Ponieważ Słowo Boże uczy nas, że według ducha, a nie według ciała się radzimy. I tutaj w zborze jest odpowiedź na pewne rzeczy. Tak, chcemy, żeby to było jak najlepsze. Tak, chcemy, żeby kazania były dobre. Ale bracia i siostry, a jeżeli Pan powołuje do tej służby braci u nas w zborze, ale my przywykliśmy do określonej formy działania. To jest dobre? To nie jest dobre. ponieważ zbór jest przestrzenią, gdzie rozpoznajemy obdarowanie i uwalniamy ludzi. Mówimy, idź bracie, idź siostro. Tak, po prostu Bóg cię do tego powołał, Bóg cię ustanowił. Zastanówmy się nad tym. Jak w wielu miejscach, wiecie, porzucamy tę kwestię ducha na rzecz po prostu przyjętej i wypracowanej formy, która najczęściej bywa już nie do zmiany. Oczywiście nie nawołuję do rewolucji, ale mówię po prostu o tym, że Biblia pokazuje pewien porządek, pewne bogactwo w Chrystusie. Pewne bogactwo w Chrystusie. Powinniśmy go szukać. Powinniśmy pozwolić, żeby to bogactwo życia w Bogu było dostępne przede wszystkim w zborze. Dobrze. Bracie, siostro, Paweł w ten sposób zachęca nas. Ucz się nowego życia w Chrystusie. Czerp z tego bogactwa. Stój na straży wolności. Galacjan 5:1. Co tam jest napisane? I tym wersetem zakończę. Tam jest napisane tak. Chrystus wyzwolił nas. Chwała Bogu. Abyśmy w tej wolności żyli. Stójmy więc niezachwianie. Tam widzę, że Paweł tak stanął i mówi, stójmy więc niezachwianie i nie poddawajmy się znowu pod jarzmo niewoli. Amen. Zachęcam, pomódlmy się teraz wspólnie.